Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Naszym gościem za chwil kilka będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dzisiaj o sybirakach, Polakach skazanych na zsyłki do odległego, mroźnego i nieprzyjaznego kraju. Ale przedtem zaczniemy od kalendarium. Teraz czas na historyczne kalendarium. Sandra Soluk.
Dzień dobry, jest 10 marca, słońce zachodzi coraz później, dziś o 17.48, więc przed nami wiosna, a za nami, właśnie, za nami cała historia. 4 marca 1386 roku Władysław II Jagiełło został koronowany w katedrze wawelskiej na króla Polski. Tym samym zostaje mężem królowej Jadwigi Andegaweńskiej i zobowiązuje się przyjąć chrzest i nawrócić na chrześcijaństwo swój kraj, Litwę. Król doczeka się męskiego potomka dopiero z czwartą żoną, Zofią Holszańską. Władysław III Warneńczyk przejmie po ojcu tron i tak zaczyna się 200-letni okres panowania Jagiellonów. 5 marca okazuje się być dniem powiązanym z kulturą. W 1669 roku po raz pierwszy w kraju wystawiono komedię Moliera. Był to tytuł, o którym nie uczą dziś w szkołach, przynajmniej polskich, rogacz z urojenia, a grała go służba poety i magnata Jana Andrzeja Morsztyna w jego własnym pałacu. Oczywiście pokaz był zarezerwowany dla towarzyskiej śmietanki. Z kolei w 1938 miała miejsce premiera filmu w reżyserii Eugeniusza Bodo, Królowa Przedmieścia, choć niektóre źródła mówią też o 3 marca. W każdym razie film opowiada historię miłosną z pewnym twistem i co ciekawe jest udostępniony w całości na platformie YouTube. Na portalu FilmWeb do obejrzenia przyznały się 433 osoby, które oceniły dzieło na średnio 7,3 punkta w 10-stopniowej skali. Także jeśli zdecydują się Państwo obejrzeć Królową Przedmieścia, dołączą Państwo do dość elitarnego grona. Skok do 7 marca 1912 roku, kiedy to polska prasa informuje o zakończeniu procesu zakonnika Damazego Macocha. Mężczyzna był Paulinem, posługiwał na Jasnej Górze. Daleko mu jednak było do świętości. Kilka lat wcześniej podczas spowiedzi poznał Helenę Krzyżanowską, w której zakochał się z wzajemnością. Aby być bliżej siebie, Macoch zaaranżował ślub między kobietą a własnym kuzynem. Ten miłosny trójkąt nie skończył się jednak dobrze. Damaze zamordował kuzyna, a jego ciało wrzucił do rzeki. Zbrodnia wyszła na jaw i ostatecznie skazano go na 12 lat prac przymusowych. Podejrzewano także, że był agentem rosyjskiej ochrony. 8 marca to nie tylko Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale także rocznica wiecu studentów Uniwersytetu Warszawskiego w marcu 1968. 1200 osób zaprotestowało przeciwko zawieszeniu wystawiania Dziadów w Teatrze Narodowym oraz relegowaniu z uczelni Adama Michnika i Henryka Schleifera. Klasyk Mickiewicza zdjęto z afiszów, ponieważ władza dopatrzyła się tam antyrosyjskich kwestii i aluzji do sytuacji w kraju. Milicja i ORMO brutalnie stłumiły strajk i zatrzymały 45 osób. Wydarzenia, jak wiemy, dały początek studenckim protestom w całej Polsce, także w Poznaniu. Lądujemy. 10 marca 1296 roku doszło do ugody w wielkopolskim Krzywiniu, która określała, kto przejmie pieczę nad Wielkopolską po zamordowanym Przemyśle II. Król nie miał synów, a na następcę mianował Henryka Głogowskiego. Wielkopolska szlachta na swojego władcę wybrała jednak Władysława Łokietka. Panom udało się porozumieć i ustalić, że ten pierwszy obejmie wszystkie ziemie na południe od rzeki Obry, a Łokietek Pomorze Gdańskie oraz część księstwa poznańskiego i ziemi kaliskiej. 24 lata później książę zostanie królem Polski. Jak dziwnie by to nie brzmiało, proszę Państwa, za tydzień kolejny tydzień wyjęty z historii. Dziękuję, Sandra Soluk.
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych worków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdana szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościół szkocki z Poznań dwóch, szkół barykad Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się dwóch. I na marszu do Polski przechodzi, abyśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę slepy kompaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż lub nad Wisłą narował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę slepy kompaniną dróg. Myśmy szli i szli niepokonani, a stóp nad Wisłą narował nam Bóg. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat. Od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lud spod bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski krat wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony krat, przed nami Polska coraz bliżej. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, zdradą pragnął nas podzielić dróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, zdradą pragnął nas podzielić dróg. Z ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg.
Dzisiaj naszą audycję poświęcamy Sybirakom, którzy trafiali do tego nieprzyjaznego kraju już od XVII wieku. Ta pierwsza taka duża fala zesłańców to czasy po Konfederacji Barskiej. Było wiele kolejnych fal zsyłkowych. Już XIX wiek, przechodząc do niego, to chociażby ta fala po Powstaniu Styczniowym. No i w końcu czasy II wojny światowej, te cztery wielkie fale, cztery wielkie zsyłki od lutego 1945 tego roku. Sybiracy dzisiaj w historii żywej. Państwa i moim gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
Mówimy o Sybirakach, ponieważ całkiem niedawno mieliśmy rocznicę pierwszej lutowej zsyłki Polaków na Sybir, ale zanim o tym, to zacznijmy może od tych korzeni, a więc od wieku XVII. Wtedy Polacy zaczęli trafiać już na Syberię. Dlaczego? W jakich okolicznościach?
No rzeczywiście Polacy w swojej historii niejednokrotnie przeżywali rosyjskie represje w postaci zsyłek na Sybir. Jednak zawsze dotyczyły one głównie tych, którzy w różnych okolicznościach walczyli, upominali się o polską wolność i w tym gronie widzimy właśnie wspomnianych przez pana redaktora czy konfederatów, czy później powstańców i listopadowych, i styczniowych, i wszelkiej maści konspiratorów, duchownych, którzy wspierali w wieku XIX polskie dążenia do niepodległości. Więc to było charakterystyczne, że zawsze właśnie one dotyczyły tych, którzy walczyli o wolność, sporadycznie kobiet i to głównie tych, które dobrowolnie udawały się na zesłanie, by dzielić losy swoich mężów. Natomiast te deportacje, których rocznicę właśnie w lutym obchodziliśmy, deportacje z okresu II wojny światowej, no one miały już zdecydowanie inny charakter i nigdy wcześniej, ani w wieku XVIII, ani XIX, nie dotknęły one w taki sposób tysięcy polskich kobiet, dzieci i ich mężów, których wywożono w zasadzie aż do momentu rozpoczęcia wojny sowiecko-niemieckiej w 1941 roku, no i później ostatnia fala tych deportacji na Sybir, która miała miejsce od 1944 roku do 1946 z dawnych kresów Rzeczpospolitej.
Oddajmy teraz głos Sybirakom, świadkom historii, jakby nie było, tym, którzy przeżyli ten dramat na wschodzie. Nagranie archiwalne Radia Poznań.
Do baraków, a rano skoro świt wychodzi, a głód niemożliwy. Dali kufajki, walonki i do lasu, do roboty. Drzewa ścinać. Drzewa ścinali mężczyźni, ale ja przeważnie ściągałam koniem. Słabsze czy młodsze ode mnie, to już te galezie spalali. Dzieci, kto nie robotaje, to nie kusze. Nie dali chleba, nie dali jeść. A jedzenie pod wszelką krytyką. Przecież nic się nie dowiozło, nie mrożone. Ryba suszona i taka zupa rybna. Ucha. I przeważnie jęczmienna kasza, co były takie oście, niedobrze oczyszczona, to bardzo dużo ludzi na żołądek taki jeż się zrobił, umierali. Męża, rodzice oboje w jednym tygodniu zmarli.
To było archiwalne nagranie Radia Poznań, wspominała kobieta, która trafiła tam na wschód. To jest na razie delikatny opis, bo są takie opisy, które przerażają.
Tak, to jest, ale charakterystyczne z drugiej strony, bo ta masowa wywózka polskich kobiet i dzieci dokonana przez reżim sowiecki w czasie II wojny światowej skazywała je w zasadzie w większości przypadków na śmierć z głodu i wycieńczenia. Jeśli dodamy jeszcze to do tego wyeksploatowanie organizmu w pracy ponad siłę i to w nieludzkich warunkach, no to wszystko obrazuje dzieło zniszczenia. W każdym razie rzeczywiście dzisiaj na szczęście dysponujemy wieloma wspomnieniami i wydanymi drukiem i takimi notacjami, które przed chwilą słuchaliśmy, które no bardzo nam konkretnie obrazują, w jakiej sytuacji znaleźli się Polacy, którzy w czterech deportacjach od lutego 1940 roku do maja, czerwca 1941 zostali wywiezieni w głąb sowieckiej Rosji. Moglibyśmy powiedzieć, że ten plan Rosjan, Sowietów, aby dawne kresy Rzeczpospolitej wynarodowić, bo trzeba pamiętać, że nie tylko Polacy byli wywożeni, ale też Białorusini, Ukraińcy, przedstawiciele krajów nadbałtyckich, no był bardzo precyzyjnie zaplanowany i można by go śmiało nazwać Holokaustem dokonanym na polskim narodzie, bo już same liczby tych, którzy zostali wywiezieni, są porażające. No, w pierwszej deportacji wywieziono około 140 tysięcy osób, w ramach drugiej kolejne 61 tysięcy osób, Trzecia deportacja to 80 tysięcy i czwarta deportacja około 85 tysięcy osób, co w sumie daje nam liczbę od 330 do ponad 400 tysięcy osób, które zostały wywiezione na Sybir. A więc ta liczba jest rzeczywiście porażająca. Mówimy tutaj o Polakach, ale można to jeszcze poszerzyć i wtedy otrzymamy liczbę około 700 tysięcy obywateli Rzeczpospolitej, także innej narodowości, którzy od września 1939 roku do czerwca 1941, a więc do momentu rozpoczęcia planu Barbarossa przez III Rzeszę i rozpoczęcia ataku na ZSRR, zostało wywiezionych w głąb sowieckiej Rosji.
A za każdym człowiekiem kryje się historia i kryje się osobny dramat. Kolejne świadectwo po krótkim oddechu muzycznym. Mówiliśmy przed chwilą o tych liczbach, o setkach tysięcy Polaków zsyłanych na Sybir. To jest tak naprawdę niewyobrażalne, bo możemy mówić o tym, że było to 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy, ale jak sobie pomyślimy o tej długiej, strasznej drodze, trwającej wiele dni tam na miejsce i o wieloletnim pobycie, to jest to szokujące i jest to przerażające. Posłuchajmy wypowiedzi Sybiraka.
Kto uciekał, to był idiota. Nie uciekł dalej jak 15 kilometrów i już nie przyszedł, tylko go przynieśli. Zimą, bez żartów, tak, śnieg po pachy. Gdzie uciekać? Jak uciekać w takim śniegu? Czym będzie się żywił? Jak rozpali ogień? Gdzie rozpali ogień? A jak rozpali, to zaraz dym widać, tak, i komuś tam podpadnie. Przy mrozie 54 stopnie miałem na sobie tylko kalesony, watne spodnie, koszulę, fufajkę i na to 3/4 kożuszek taki. Nogi były owinięte szmatami i wychodziło się na mróz i polewało się szybko wodą. Woda zamarzała na szmatach i wtedy w nogi było względnie ciepło. Lód, który natychmiast tak, pojawił się na szmatach, izolował. Tak. Pracowaliśmy na dole w kopalni, a tam było 14 stopni tylko ciepła i przy tym kopalnia była mokra i jak się wychodziło po 8 godzinach pracy, jeśli się miało szczęście wyjść po 8 godzinach pracy, to się było całkiem mokrym. Szło się do obozu i później się na spodniach watnych spało, na tych przemoczonych i mokrą fufajką było się przykrytym, a buty i czapka służyły za poduszkę pod głowę.
Kolejne nagranie archiwalne Radia Poznań wspominał jeden z Sybiraków. Nam czasem jest zimno przy minus 10 stopni, a oni musieli zmagać się z mrozem rzędu minus 40, minus 50 stopni Celsjusza, czasem większym, prawda?
Tak, to było nie tylko, można powiedzieć, dodatkowe utrudnienie, które uprzykrzało codzienną egzystencję, ale możemy sobie wyobrazić, co przeżywali ci ludzie, którzy codziennie musieli udawać się do pracy. No i właśnie ta beznadzieja, którą słyszeliśmy w tej relacji, że nawet nie było dokąd uciekać, bo nie było możliwości i szans na to, żeby przeżyć. I w zasadzie pierwszą dopiero iskrą taką wlewającą nadzieję w serca tych wszystkich naszych rodaków deportowanych stała się sytuacja z lipca 1941 roku, tak zwanego układu Sikorski-Majski, kiedy Polska nawiązała dyplomatyczne stosunki zerwane po 17 września z ZSRR za namową Wielkiej Brytanii, która chciała tworzyć koalicję antyhitlerowską i na mocy tego układu Sowieci zdecydowali się na to, że zostaną uwolnieni więźniowie polityczni, zesłańcy, pozbawieni wolności, którzy przebywali w ZSRR i w obozach Gułagu i że z nich będzie tworzona Armia Polska. To było rzeczywiście taki promyk nadziei, bo wcale nie było łatwe do tej armii, którą nazywamy dzisiaj Armią Andersa, się dostać. Rosjanie oczywiście utrudniali wielu naszym rodakom możliwość skorzystania z tego promyku nadziei. No dzisiaj już na ten temat wiemy, w jakiej kondycji psychicznej, fizycznej znajdowali się ci wszyscy, którym się udało zaciągnąć do Andersa. Mamy świadectwa z obozów, które nie tylko przyjmowały rekrutów, ale także ich rodziny, bo przecież w ślad za żołnierzami wyprowadzono z ZSRR także tysiące polskich dzieci, kobiet po to, żeby po prostu je ratować. I to rzeczywiście, kiedy uzupełnimy te relacje, które słyszeliśmy już z samej Syberii, o te relacje z tego wszystkiego, co się wydarzyło po lipcu 1941 roku, no to skala tego wszystkiego, co przeżyli Polacy tam na Dalekim Wschodzie, jest porażająca.
Dzisiaj Sybiracy, bohaterami audycji Historia Żywa, to byli bohaterowie. Ci, którzy przeżyli, naprawdę musieli walczyć każdego dnia. Posłuchajmy, jak ta walka wyglądała.
Przyjechaliśmy do Saratowa, łagier NKWD w Jowszance. Ale nas ciężko chorych zabrano do dużego szpitala, już nie lagrowego, ponieważ tyfus i epidemia, więc do dużego szpitala w Saratowie. I kilkaset osób tam trafione. Kiedy nas wyładowywano, to ten żyje tu, ten nie żyje, trup. I tak, jedna kupa trupów, a drugie właśnie cały stos tych jeszcze żyjących. Więc jak miałeś szczęście trafić koleżankę, właśnie rzucili między trupy, ale te Rosjanki, no, obsługujące, zauważyły. I my zaczęły coś tam właśnie, ona otworzyła swoje wielkie oczy, no i uratowano ją. Także w tym szpitalu spędziliśmy sporo czasu. Trzeba przyznać, że Rosjanie byli dla nas bardzo życzliwi. Mieliśmy oczywiście swoich strażników, konwojentów, bardzo dużo tam zmarło osób, bardzo dużo, 280 pamiętam już. No, dowiedzieliśmy się, że kończy się wojna, więc prosimy, żeby nas odesłali, bo przecież do domu jedziemy. No, jak to, wojna skończona i oni pojadą, a my tu w szpitalu. Prosiliśmy, a Rosjanie nam zorientowani, co to za sytuacja. Mówią, no nie, jeszcze musicie trochę wzmocnić się, tam pewno pracują. Tak nas namawiali. W końcu dołączyliśmy do tego obozu, który był fatalny pod tym względem, czy jeszcze zimno, tak przedwiośnie, jak przyjechali, to wszystko błoto, wszystko grzęzło w błotach, latryny daleko od tego, no, ludzie z biegunkami, z rozmaitymi sytuacjami. Też codziennie wywożono trupy ciężarówkami. No, ale my dołączyliśmy i tam byliśmy w tym obozie niedługo. Byliśmy do października tylko 1945 roku. I w drogę, oczywiście zawsze ogłaszano, że jedziemy do domu. Jedziemy, jedziemy przez Wolgę, no i nie bardzo wiemy. Okazało się, że jedziemy przez Czeczenię, Dagestan, Azerbejdżan potem, Zakaukaz, wzdłuż Morza Kaspijskiego, tak przez Baku tam i tam potem do Gruzji, Zakaukaz.
Było to archiwalne nagranie Radia Poznań. Ta droga narysowana pod koniec tej wypowiedzi to już ucieczka z Rosji, tej wrogiej Rosji radzieckiej w stronę Polski, ale nie wprost, tylko właśnie przez Kaukaz, później niektórzy przez Iran, później jeszcze niektórzy przez Półwysep Apeniński i dopiero gdzieś tam do Polski, chociaż jak wiadomo, wszyscy nie wrócili, bo na przykład zostali w Anglii, także te losy były rozmaite.
Tak, no wspomniane już dzisiaj dzieci trafiały nawet do Nowej Zelandii, do Indii, do ówczesnej Persji, te zakłady wychowawcze, tak to nazwijmy, szkoły polskie funkcjonowały jeszcze długo po zakończeniu wojny, w zasadzie aż do momentu, kiedy wykształciły ostatnich wychowanków. No te losy Polaków rzeczywiście były bardzo różne. Cieszyli się ci, którzy przeżyli. Wielu z nich nie dane było doczekać wolności. Obchodziliśmy w tych dniach Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i mówiliśmy w naszej audycji kiedyś już o Danucie Siedzikównie-Ince. Jej ojciec właśnie był wywieziony w czasie tej pierwszej deportacji w lutym 1940 roku. Udało mu się zasięgnąć do armii Andersa, ale nie dotarł już do Europy, zmarł w Teheranie w 1943 roku. Właśnie w wyniku tej katorżniczej pracy, której był poddany, niemożliwości leczenia chorób, ta śmiertelność wśród zesłańców z okresu sowieckiego była bardzo duża w porównaniu z tą z okresu carskiej Rosji. Historycy oceniają, że ona sięgała nawet 20% osób deportowanych, więc to jest bardzo dużo.
Co piąty. Nie mogli pójść po prostu na południe, ktoś powie. Ktoś inny zapyta, no jak, przecież odłożyć trochę jedzenia, tyle ile się da, ciepło się ubrać, uciec, bo oni nie byli tak ściśle pilnowani tak na miejscu, jak w obozie, no i iść na południe. Czy było to niemożliwe?
Wystarczy popatrzeć na mapę, poczytać wspomnienia i chociażby posłuchać tej relacji, która dzisiaj była przywołana. No to były olbrzymie połacie kilometrów, to nic by nie dało, bo to było, jeżeli rzeczywiście taka ucieczka z gułagu, z łagrów miałaby odnieść szczęśliwy skutek, no to jest kwestia kilku nawet miesięcy wędrowania, a to jest po prostu w tamtych warunkach niemożliwe.
Mogli nagle trafić na rzekę szerokości 2 kilometrów i koniec, bo
na tak, wszystko
bagna szerokości 10 kilometrów chociażby. Także to nie jest takie proste.
Umrzeć z głodu, no to jest, to się tylko tam tak wydaje, to są takie pytania jak w przypadku więźniów obozów koncentracyjnych, prawda? Przecież kiedy popatrzymy na setki tysięcy ludzi więzionych chociażby w KL Auschwitz, no to załoga obozu koncentracyjnego, to można powiedzieć, że garstka, że ci więźniowie mogliby ich zadeptać, ale jednak tego nie zrobili, więc to są bardzo skomplikowane, także psychologicznie, sprawy.
Nie wszyscy wrócili, ponieważ zmarli na miejscu w czasie katorżniczej pracy. Niektórzy zmarli w drodze tam na Sybir, jeszcze inni zmarli w drodze powrotnej, tak jak mówiliśmy, chociażby ojciec Inki. Ale są tacy, którzy tam już zostali i żyją do dzisiaj. Polacy z Sybiru.
Zwłaszcza w Kazachstanie jest spora grupa Polaków. Miałem nawet kiedyś zaproszenie, z tego niestety nie mogłem skorzystać do wygłoszenia im rekolekcji, ale utrzymujemy kontakty z tymi Polakami, którzy pozostali w ZSRR. Dzisiaj to są oczywiście już wnuki, prawnuki tych, którzy zostali zesłani, żeby wspierać także ich jakiś wysiłek, żeby w tych trudnych warunkach, bo oni już przecież od kilku pokoleń nie są w naszej ojczyźnie obecni, żeby ocalili w sobie jakiś ten pierwiastek polskości, polskiej kultury, religii. Wysyłamy też do Kazachstanu od czasu do czasu paczki właśnie, które tutaj zbieramy w różnych środowiskach patriotycznych przez kibiców. Mamy tam znajomych księży, którzy z Polski udali się wśród Polaków do pracy, więc te relacje istnieją i rzeczywiście sporo Polaków jeszcze na terenach dzisiejszej Federacji Rosyjskiej mieszka, żyje ludzi, którzy mają polskie korzenie.
Mają w sercach Polskę?
W wielu przypadkach tak, ale w wielu już niestety nie, no bo niestety można tak powiedzieć, że ten plan Rosjan, który był obliczony na to, żeby po prostu dokonać unicestwienia i wynarodowienia tych narodów, które zamieszkiwały dawne kresy Rzeczpospolitej, w wielu przypadkach się udał. Warto tu polecić świetny film łotewskiego historyka Soviet Story, gdzie to jest bardzo mocno pokazane właśnie na przykładzie o wiele mniejszych narodów niż polskie, jak Łotwa, Litwa, Estonia, gdzie te deportacje po prostu doprowadziły praktycznie do wyniszczenia większości tkanki narodowej. Natomiast no jeżeli od kilku pokoleń już się przebywa na terenie sowieckiej Rosji, teraz Federacji Rosyjskiej, no to ci nasi rodacy byli po prostu skazani na asymilację, wynarodowienie i to jest cud, że dzisiaj wielu z nich jeszcze do tych polskich korzeni się odwołuje, że przetrwał w niektórych przypadkach język polski, że starają się pielęgnować polskie tradycje. To rzeczywiście wielka cześć i chwała, no bo oni rzeczywiście pozostali w skrajnych warunkach, ale niekiedy, no mi się taka sytuacja w Chorwacji zdarzyła, że zaglądając z młodymi ludźmi, którzy rozmawiali po rosyjsku ze swoim dzieckiem, okazało się, że to byli właśnie Polacy z Kazachstanu, którzy już na stałe mieszkali w Niemczech. Jak widać, ich językiem takim codziennym był język rosyjski, ale kiedy się dowiedzieli, że jestem Polakiem, to od razu powiedzieli, że oni są też Polakami z pochodzenia.
Do Sybiraków na pewno będziemy jeszcze w naszej audycji wracać, bo co roku, wiadomo, są rocznice wielkich deportacji na tą nieludzką ziemię, bo tak ją nazywano, tak ją do dzisiaj nazywają członkowie Związków Sybirackich, także tu z Poznania. Także ten temat powróci w historii żywej, natomiast za tydzień o stałej porze temat związany z Wielkim Postem i z tradycjami.
Tak, Wielki Post to jest szczególny czas w kalendarzu liturgicznym i szczególny czas dla ludzi wierzących. Mamy wiele takich klasycznych polskich nabożeń związanych z Wielkim Postem, jak chociażby piękne nabożeństwo Górskich Żali. Mamy na terenie Wielkopolski Kalwarię, gdzie to nabożeństwo Drogi Krzyżowej, dróżek różnego rodzaju jest również pielęgnowane. Wielkopolska to wreszcie miejsce, gdzie przez wiele lat odgrywane były misteria męki pańskiej, chociażby w saledzieńskim klasztorze w Lądzie. Dziesiątki, można powiedzieć tysięcy ludzi przez te kilkadziesiąt lat powojennych obejrzało tradycyjne saledzieńskie misterium księdza Franciszka Harazima, ale też to współczesne na Cytadeli Poznańskiej, gdzie...
Które też ma już swoją historię. Tak. Dwie dekady.
Także zapraszamy.
O tym za tydzień o stałej porze. Państwa i moim gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Historia żywa. Thank you.
Thank you.